jak mnie w ogóle pytają o, nie wiem, granice dokumentu, czy tam etyczne, jakieś takie, ten, to ja mówię, że nie wymyślę nic lepszego, niż wymyśliła bohaterka mojego filmu Wizyta, a potem, żeby nie bolało, Urszula Flis, która powiedziała: Marcel, ja bym chciał, żebyś ty zrobił dobry film, tylko ja bym nie chciał, żeby to bolało. Nie wiem, słuchajcie, ja nic mądrzejszego nie wymyślę.
Marcel Łoziński, najwybitniejszy polski dokumentalista podczas 40. lubuskiego lata filmowego, otrzymał nagrodę Złotego Grona za film Tonia i jej dzieci. Zapraszam, Konrad Stanglewicz.
Doświadczony reżyser z takim doświadczeniem, dokumentalista, może łatwo podać innym wchodzącym do tego zawodu przepis na dokument.
Nie może. Znaczy, mój Boże, tak bardzo, bardzo generalnie, żeby być sobą, starać się mówić prawdę, mówić swoją prawdę, subiektywną swoją prawdę, być po prostu całkiem zwyczajnie uczciwym i pamiętać, że kamera i mikrofon i komputer montażowy to są śmiercionośne narzędzia. Wobec tego jedną z największych moich trosk zawsze za każdym razem jest to, żeby nie skrzywdzić bohatera.
Żeby nie bolało, to nawet tytuł jednego z filmów.
Tak, tak. Widza może boleć, czasem powinno boleć. Widza trzeba uczulić czasem na coś, czasem go trzeba przekuć, ukłuć, nakłuć. Natomiast bohatera nie.
Tylko problem jest z różnicą wrażliwości. Inna jest bohatera, inna autora.
No tak, ale dla mnie najważniejszy jest bohater. To znaczy, ja mam jakąś koncepcję, ale jak widzę, że żeby przeprowadzić tę koncepcję, muszę za bardzo wejść w jego sferę intymności, sferę jakiejś tajemnicy, którą każdy z nas ma wokół siebie, tego nie wolno przekuwać. Znaczy, jeśli widzę, że nie wejdę w to bez przekuwania, to nie wchodzę i zmieniam koncepcję.
To bardzo muszą cię irytować w takim razie te filmy, a wiele jest takich, które właśnie grają na tych emocjach.
Tak, irytują. Miałem bardzo długą dyskusję na przykład z Marciną Koszałką, który myślę też coś tam zrozumiał, myślę. Troszkę inny film robi niż takiego pięknego synka urodziłem, który to film był po prostu chamskim donosem na matkę. W dodatku umysłowo trochę i całkiem, znaczy ganiał po prostu za matką po mieszkaniu.
Ale być może kosztem właśnie uszkodzenia tej sfery intymnej Koszałka zdobył nazwiska, a teraz sobie może pozwolić na delikatność.
Może, tylko że ja nie wiem, takie ceny ja bym nie zapłacił, krótko mówiąc. Niegodna po prostu cena. Nie warto to jest. Coś do niego przylepiło i mniejsza z tym. Może mu się to płaciło. No to jest jego droga. W końcu to jest jego droga, to jest jego sprawa. Ja bym na coś takiego nie poszedł nigdy w życiu. Złożyć donos na własną matkę? W ogóle na kogokolwiek? Tak strasznie zmaltretować bohatera. W dodatku, jak ten bohater jest matką? Ganiać za nią z kamerą do ubikacji, do kuchni. Ja mówię: Marcin, zostaw. Ten gania z nią. Mówi: no odczep się ode mnie. A ten z zawziętością z tą kamerą. Ojca ośmiesza. No po prostu coś jest niedobrego. No. I tłumaczy to oczywiście tym, że to w wielu rodzinach tak jest i tam będzie miało działania terapeutyczne. Nieprawda.
No ale sam podejmując pomysł filmu urobionego o sobie i o swoim synu, podejmujesz to ryzyko dotknięcia siebie. Już nie mówię o synu.
Ty mówisz o tym z Pawłem, co mam zrobić, tak. co skręciliśmy. Jesteśmy i reżyserami, i bohaterami tego filmu. Każdy z nas przejmie na siebie jakiś ból, ale my jesteśmy i reżyserami przecież też, nie tylko bohaterami. Każdy na siebie przejmie tyle bólu, ile zechce. Razem montujemy, razem decydujemy, co wejdzie do filmu, co nie. Mamy oczywiście sceny, jechaliśmy po bandzie, jak to się mówi. Oczywiście bardzo to okroimy. No tak, żeby jakaś prawda w relacji między ojcem a synem, to nam się wydaje ważne. To akurat ten film nam się wydaje, że będzie miał charakter taki ogólniejszy, bo rzadko się zdarza rzeczywiście, żeby dzieci rozmawiały z rodzicami tak po całości. Bardzo często dzieci żałują, na przykład ja, że nie zdążyli z swoimi rodzicami porozmawiać. Tyle miałem pytań, tyle przychodzi mi do głowy różnych rzeczy, że za późno. No, on miał tę szansę, mógł mnie o wszystko zapytać, oskarżyć o wszystko, pokazać mi, żeby mi się wydawało, że jestem wspaniałym ojcem, że zrobiłem tysiące błędów i tak dalej, i tak dalej. To bardzo dobrze.
To wychodzi na rodzaj ekspiacji wobec tego, czego nie zrobiłem wcześniej, a powinienem wobec swego dziecka.
Może. Przy czym to nie jest to, że nie zrobiłem, tylko ja akurat miałem taki system wychowawczy, który się okazał nie najlepszy, ale to mi się wydaje, byłem bardzo młodym ojcem, miałem 24 lata, jak się urodził. Wydawało mi się, że to małe, które rośnie, to jest, oczywiście jestem jego ojcem, ale ja go traktuję na równi ze mną. To był mój przyjaciel. I traktowałem go niesłychanie serio. Być może za mało, no za mało wykazywałem tak zwanego ojcowskiego autorytetu. Mhm. A też nigdy mu nie mówiłem, właśnie nigdy mu nie mówiłem, słuchaj, ja w twoim wieku coś tam. Albo rób tak jak ja. Nie, odwrotnie mówiłem, Pawełku, nigdy nie rób tak jak ja. Bo ja zrobiłem masę błędów, masę głupot w życiu, w młodości. Ale nigdy mu tego nie powiedziałem. Znaczy powiedziałem mu, dlaczego mówiłem, nie rób tak jak ja.
No i w konsekwencji został reżyserem, dokumentalistą. Też całkiem. No
tak, a to tak został, ale to został sam z siebie. Ja mu naprawdę odradzałem. Muszę powiedzieć, go pchałem na fizykę, bo uważałem, że ten zawód reżysera to jest żaden zawód, no, tak to między nami mówiąc.
No a jak ty wybierałeś ten zawód? To co mówili rodzice?
To nie było tak. Rodzice, którzy właśnie byli przed wojnymi komunistami, którzy odeszli z partii w momencie, jak zorientowali się, że idea, której służyli, jest zbrodniczą ideą, gdzieś w 56-57 roku kompletnie zerwali. Dla mnie za późno. No. Ale jednak znam takich, co to przyzwoici ludzie, którzy w partii byli do 89 roku.
Pytałeś ich o to, co oni sądzą o twojej drodze?
Nie, oni oczywiście bardzo mnie namawiali, żebym miał porządny zawód w ręku. I ja jednocześnie interesowałem się elektroniką. Wobec tego zdałem na Politechnikę na łączność. Elektronika się nazywała się wtedy łączność. Ale po pierwszym roku zrozumiałem, że to jest po prostu nie dla mnie, że tam nie wytrzymam. I wziąłem urlop dziekański, bo miałem fantastycznego dziekana, który dał mi urlop dziekański, zdałem do szkoły filmowej na wydział operatorski, nie dostałem się. Dlatego wziąłem urlop dziekański, bo wiedziałem, że raczej się nie dostanę. No i skończyłem grzecznie Politechnikę, tak jak się mówiłem z rodzicami. Byłem 3 lata stażu pracy w wytwórni film dokumentalny, pracowałem w wydziale dźwięku, pracowałem w wydziale techniki zdjęciowej, byłem asystentem operatora na samym początku, bo ukryłem, że mam dyplom. No a potem ostatnim rzutem na taśmę, miałem 27 lat, a to już limit wieków. Poszedłem do szkoły łódzkiej. Już miałem dziecko. No. A to moje studia, no, te studia w Łodzi, po studiach na Politechnice, po prostu były śmieszne. To wydawało mi się po prostu, co w ogóle jakiś żart jest. Nie chodziłem na żadne wykłady, tylko jeździłem rano do Łodzi, wieczorem wracałem i robiłem tylko zajęcia praktyczne. To było genialne, że mogłem zrobić 3 filmy w czasie studiów, właściwie bez konsekwencji. No, ale miałem jednak pierwszy zawód w ręku, bo zrobiłem dyplom na piątkę, zrealizowany dyplom, induktofoniczne nagłośnienie holu głównego Politechniki Warszawskiej. Zrealizowane było takie coś. I to, że miałem zawód inny, dawało mi taki komfort psychiczny, bo ja parę razy już wylatywałem z tej wytwórni, wracałem, zatrzymałem mi filmy, grozili mi. Ja mówiłem, panowie, no dajcie spokój. Nie, ja zawsze, elektronika poszła do przodu, ja już nie będę żadnym tam elektronikiem, ale zawsze gdzieś tam się mogę załapać w kontroli technicznej w fabryce, czy w jakimś, jako kierownik jakiegoś działu, nie wiem. Dawało mi to poczucie bezpieczeństwa po prostu.
I rodzaj wolności, bo ma się coś za plecami.
I totalnej wolności, tak. Nie zrobiłem żadnego filmu, to brzmi oczywiście patetycznie, okropnie, ale naprawdę nie zrobiłem żadnego filmu, którego bym się wstydził. Nie zrobiłem żadnego filmu na zlecenie, na żądanie. W moich filmach nigdy nie wyciąłem żadnej sceny. Pan wytnie to i to, to pójdzie. Raz mi się zdarzyło to przy filmie Król. Wyciąłem jedno zdanie, poprosili mnie o to. Ten król nie tylko, że był takim, co służył wszystkim władzom po kolei, Niemcom, Rosjanom, potem naszym władcom, ale również okazał się antysemitą. I powiedział, że tych Żydów to ja bym... No więc tych Żydów to ja bym prosił, żebym to wyciął. Wyciąłem. Ale film tak nie poszedł. No to wtedy zrozumiałem, że to jest idiotyzm wycinać, bo to jest zawracanie głowy. I nigdy już nic nie wyciąłem. Filmy szły na półki, doszły na półki, ale tak prawdę mówiąc, nie jest żadne kombatanstwo, żadne bohaterstwo. Szedł film na półkę, miesiąc potem mogłem robić następny film. Tak, taki to był system nieszczelny, niedoskonały, jak wszystko w Polsce. Taki ten system był niedoskonały, ten mur miał szczelny, przez który spokojnie można było przejść i swoje robić. Ja miałem dużo łatwiejszą sytuację, jak robiłem filmy, jakbym młody, niż młodzi dzisiaj. Dużo łatwiejszą. Dlatego, że cenzura polityczna, ja mówię filmy dokumentalne, mówię o Polsce, nie o fabularnym i w ogóle o Związku Radzieckim, czy o Czechach, czy o Węgrach. Nie, ja mówię o Polsce. Myśmy tłumaczyli decydentom kolejnym, wiceministrom kultury sztuki odpowiedzialnym za kinematografię, przychodziliśmy do nich, mówiliśmy, panowie, słuchajcie, jak robicie 99% filmów jak trzeba, to jak macie 2-3 na półkach, to wam tego się to może przydać. Ponieważ w Polsce dość często zmieniają się ekipy, przyjdzie nowa ekipa, no i zapyta pana, panie ministrze, zadzwonią do pana z Komitetu Centralnego Partii i zapytają, towarzyszu ministrze, co macie na nowy okres, a pan wypchnie nasze filmy. I w ten sposób pokaże pan, że pan jest człowiekiem z wyobraźnią polityczną, przewidującym możliwe zmiany i właściwie, że nie, można pana nie zdejmować, można pana zostawić. I to funkcjonowało. Oni nigdy nie przyznali racji, bo tak, no skąd, ale to tak działało.
Wracam do rodziców, do tak. Pytania o to, jak oni odbierali twoje filmy.
Moi rodzice, no raptem widzieli trzy moje filmy, bo bardzo dawno temu umarli. W 84, 85 roku.
Cieszyli się, nie wiem, martwili się, co nie, z tobą, nie. Marcel, będzie?
Nie, no się okropnie cieszyli, no, w gruncie rzeczy się cieszyli, no, że mam zawód, a mogę robić to, co
lubię.
To, co lubię, tak. Mama była długi czas spędziła we Francji, spędziła dużo, wiesz, ze swoją siostrą, która wyszła za mąż za tego słynnego reżysera francuskiego, Jean Vigo. Często obracała się w tym filmowym środowisku francuskim takich właśnie i nam się to bardzo podobało.
Ten wymieniony król, ten film, pokazuje, jak ważną rolą w życiu dokumentalisty, zwłaszcza jest przypadek.
Przypadek, tak. Akurat to był kompletny przypadek. Rzeczywiście, że jechaliśmy robić film Wizyta, zatrzymaliśmy się na herbatę w jakiejś knajpie. Ja w ogóle lubię tak pogadać z ludźmi, zacząłem z właścicielem rozmawiać i nagle on mi powiedział, że on był w ogóle krawcem i że obszywał Wehrmacht, SS, a potem radzieckich oficerów, a potem to już poniżej kapitana to w ogóle nie szedł wcale, a potem polskich oficerów, a wreszcie powiedział, że coś tam już do krawiectwa ma stargane nerwy i prowadził, zaczął prowadzić bar, który w gruncie rzeczy był takim małym burdelikiem dla lokalnych władz. No i pomyślałem, że trzeba zrobić film o tym. Tylko ja nie mogę tego tematu zgłosić, bo tego mi nikt nie przyjmie. Zawsze pisaliśmy scenariusz na okrągło, ale tu trzeba pisać, że życiorys człowieka wspaniałego, no, napisać, że życiorys wiecznego konformisty, no też by to nie przeszło. To nic nie napisałem i zaoszczędziliśmy z Jackiem Petryckim 5 minut taśmy. 5 minut. 150 metrów 35. 5 minut. 5,5 minuty. No i cały czas w czasie tego robienia filmu Wizyta kombinowaliśmy, jak to, kurczę, w 5 minut zrobić. To jest fantastyczna szkoła. W ogóle ograniczenia. To jest strasznie, że tak powiem, zapładniające. Jak się ma jakieś ograniczenia, trzeba kombinować. Nie tak, że widzimy się kamerę cyfrową, tam coś się nafilmuje i człowiekowi się wydaje, że tam coś wejdzie. Nic nie wejdzie, jak się nie wie, czego się chce. A tu jeszcze szczególnie, że cenzura, a dwa, że 5 minut. No co tu, kurczę, zrobić? No i wymyśliliśmy, że zrobimy coś takiego, że nagrałem z nim 3-godzinny, czy tam 4-godzinny monolog, znaczy rozmowę z nim, no właściwie jego monolog. A potem go ustawiłem w dwóch pozycjach, kazałem mu w pewnym momencie przejść za bar i to miało być film w jednym ujęciu. A on takie miny tam robi, ponieważ ja mu puściłem to, co on mówił. I on siebie słuchał, to w filmie tego nie ma, ale on siebie słuchał i reagował.
To nie jej dzieci z kolei, to nie jest żaden przypadek, to był zamysł, ale jak on powstał?
Słuchaj, to jest długa bardzo historia, bo to jest... Ja chciałem zrobić z moim przyjacielem Pawłem Kędzierskim jako film absolutoryjny w 1970 roku, kiedy kończyłem szkołę łódzką. Film o trzech kobietach, które siedziały w jednej celi. Jedna za AK, druga w przygotowywaniu procesu Gomułki w 1949 roku, posadzone wszystkie trzy, a trzecia jako szpieg amerykański. To właśnie ta Tonia. I mój ówczesny opiekun, profesor mój, dał nam na próbę 20 minut 16. Z ekipą pojechaliśmy do Warszawy, tam zamknąłem te panie w pokoju, dałem mi jedzonko i one w ciągu 3 minut zaczęły po prostu, no, poczuły się znowu fantastycznie razem, bo raz tak się, one się spotykały tylko rzadko w trójkę i ja już nigdy zamknięty, bo zawsze ktoś jeszcze był, ale tu, a my z kamerą gdzieś tam z boku dyskretnie. No i w ogóle po prostu zaczęło się odgrywanie scen więziennych, z czym odgrywanie tym silniejsze, że wiesz, to nie było takie mówienie, słuchaj, tam, jak się czasem ogląda filmy takie o ludziach, którzy byli prześladowani w latach 50., no to tam mówią, że tam właśnie torturowano nas, to było okropne, że tam polewano wodą zimną, nam mróz wystawiamy, itd. Ale no to powiedziałem ze śmiechem, rozumiesz, że ach, pamiętasz, Toniu, jak tam nas, te Zakopane, słuchaj, jak wypoczęłam wtedy te Zakopane to było właśnie zima, cela, naga kobieta, polewana wodą, otwarte okna. A, no mówię, słuchaj, twoje Zakopane, pokurowałeś się troszkę, jak siedziałam na nodze od stołka, rozumiesz? To było dopiero zabawa fajna, tylko wiesz, że nie byłem taka głupia, ja się przedtem napiłam naparu z tytoniu, no i tam mydlałam im co chwila, bo one piły rzeczywiście napar z tytoniu, żeby mleć. No więc wiesz, po prostu i tak dalej. I o tych wszystkich strasznych rzeczach opowiadają w sposób taki żartobliwy, to było wstrząsające. No i te z tych 20 minut niestety umontowaliśmy 10. No mówię niestety. Zaraz powiem. Dlatego, że nie dostaliśmy zgody na ten film. Dlatego, że ten mój opiekun powiedział, to w ogóle nie, to jest nieciekawe, to jest w ogóle. To się w ogóle nie da, to nie będzie z tego filmu, nie, to absolutnie. Tego nie będziecie robili.
Ale mówił to z wiarą, że wierzy w to, co mówi?
Ja ci powiem, on nie używał. Myślę, że nie. Znaczy, myślę, że nie, dlatego, że on tak naprawdę, gdyby chciał powiedzieć prawdę, powiedział, słuchajcie, jest sytuacja taka i taka, to ja się boję o siebie, o was, nie wiem, to nie przejdzie. Przy czym to kompletna brednia, dlatego, że to był rok 70, to przed grudniem jeszcze, ale 70 już. I na Boga, mówienie o latach 50. było absolutnie dozwolone. To jest zawracanie głowy, już od 56 roku już można było mówić o tych wszystkich rzeczach. Więc to było po prostu, no, nadmierna, powiedziałbym, gorliwość. No. Ale nie wierzył w to, co mówił, bo nie argumentował politycznie, tylko to, że to jest jako materiał nic nie warto. Filmowo to jest po prostu, no co, trzy kobiety siedzą, no co, gadają, śmieją się, wygłupiają się. No to co to jest? No więc nie zrobiliśmy tego i to gdzieś mi przepadło, została mi kopia robocza. Nam z Kęcierskim została kopia robocza. Osobny obraz, osobny dźwięk. W międzyczasie zmieniałem mieszkania, kraje, to się mogło. I w pewnym momencie i Marcel, i Werda, że mi strasznie prosili, żebym ten film znalazł i przegrał im na VHS.
Chcieli mieć na pamiątkę.
Chcieli mieć na pamiątkę mamę swoją między nimi, tak. Wśród tych trzech kobiet, moich mama Tonia. I no długo strasznie szukałem tego. No, krótko mówiąc, trwało to lata, zanim udało mi się ten dźwięk do obrazu złożyć jedną, że miałem już to. I wtedy pomyślałem, że właściwie Holender. No tak głupio, no tak może sobie dać, że można coś z tego zrobić razem z nimi. I zadzwoniłem do Werki, zadzwoniłem do Marcela. Marcel to jest mój najbliższy przyjaciel, więc i tak gadaliśmy bez przerwy. Przeskajpowałem, jak mówią tam do nich. I oboje się bardzo chętnie zgodzili, że ja im, że Ania Bikont znajdzie, wyciągnie z IBN-u zeznania Toni. Oni tych zeznań nie znali. Że po raz pierwszy to, że oni będą to po prostu odczytywali. To tak pomieszam na stole, że nie tak po kolei, tylko tak, że no, co wyciągną, to. I że zobaczą ten film z mamą. A ja to będę filmował. I oni bardzo chcieli to zrobić.
Lekkim gestem się zgodzili, ale potem okazało się ciężko.
No potem w środku się okazał, był mały kryzys, wiesz, dlatego, że starsza siostra, znaczy Wera, która jest starsza od Marcela, która całe życie się nim opiekowała, bała się bardzo tego Marcela, wiesz, że jemu się coś w ogóle stać, bo Marcel, coś takiego się z nim stało, wiesz, że na skutek wszystkich tych przeżyć, szczególnie aresztowania matki, już tu, po 1949 roku, że on sobie gdzieś coś tam odciął w pamięci. Wymazał podświadomie, że i właściwie na dobrą sprawę nic nie chciał wiedzieć o swojej przeszłości, nic nie pamiętał o swojej przeszłości. Mało pamiętał, mało tego, on spędził 9 lat, urodził się we Francji i spędził 9 lat we Francji, nie mówił ani słowa po francusku do dzisiaj. Nie chciał nic o tym wiedzieć po prostu, chciał to wygumkować. No i Werka bardzo się o niego bała, on też w pewnym momencie tak się troszkę przestraszył, tego zrobiliśmy dzień przerwy. I on sam powiedział, to jedziemy dalej. Nagle go coś chwyciło. No i pojechaliśmy dalej, zrobiliśmy ten film z takim skutkiem, że to tak na nich wpłynęło właśnie szczęście terapeutycznie.
A gdyby on wtedy powiedział nie, przerwałbyś zdjęcia?
No oczywiście. Oczywiście, no tak. Przecież on tam w pewnym momencie prawie płacze, parę razy zresztą, prawie płacze i mówi, przerwijcie to, zamknijcie to. Ja oczywiście kamery nie włączyłem, no bo to nie ma żadnego sensu. Natomiast widziałem, że w montażu to utnę i tak uciekłem w montażu, bo a nie chciałem włączyć kamery, bo on w pewnym momencie mógł odkryć twarz, powiedział, dobrze, jedźcie dalej. No to chciałem, to mi zarejestrowane w razie, prawda? Ale widziałem, że tego nie umieszczę. Oczywiście jakby Marcel nie powiedział nie, no to bym tego nie robił.
I filmu by nie było?
Nie byłoby filmu.
A wiele masz takich przerwanych, niedokończonych
jeden,
rzeczy?
Jeden. To był taki film, który się nie ukazał nigdy. Wiecie, nazywał się Nauka demokracji. Ja to robiłem w 1981 roku, za czasów Solidarności Pierwszej. Kiedy mnie naiwnie mi się wydawało, że już dosyć się już tak na krytykowałem się, tak można powiedzieć, też z władzą, że teraz już mogę spojrzeć ostro na moich przyjaciół. Czyli w tym wypadku ja robiłem o młodych na uniwersytecie, o NZS-ie, czyli o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. To było taką młodzieżówką Solidarności, też później Unii Wolności, tak można by powiedzieć. I tam już zauważyłem rzeczy, które się potem ujawniły bardzo wyraźnie w Solidarności. Walkę o władzę, walkę o stołki, wygryzanie się wzajemne. I to wszystko filmowałem. Uważając, że jest wolność, no to kiedyś wreszcie trzeba o własnym gnieździe zacząć mówić, prawda? A nie ten. Tylko, że któregoś dnia oglądam wiadomości, czy też nazywało się to wtedy, nie wiem, wiadomości, czy dziennik oglądam i patrzę i to moje materiały z poprzedniego dnia, krytyczne wobec NZS-u.
To kto miał do nich dostęp?
Obecnie. I no, to myślę. I takim, wiesz, jak ja rozumiesz, no po prostu jak, patrzcie, ta Solidarność, chcecie młodą Solidarność zobaczyć, proszę bardzo, to oto oni. I wzięli kawałki z akurat z poprzedniego dnia mojego zdjęciowego, gdzie rzeczywiście no, widać, że no, te wszystkie takie postawy, których nie lubimy, się ujawniły. No i teraz poszedłem do mojego szefa, Henryka Jantosa, który był fantastyczny, zresztą, który jest fantastycznym zresztą człowiekiem przy okazji. Muszę o tym powiedzieć, bo to jest w ogóle niedoceniona postać, Henryk Jantos, bo gdyby nie on, to żaden z tych filmów, ani Kieślowskiego, ani Zygadły, ani Wojtka Wiszczyńskiego u nas robione, ani moje, by nie powstały. On jakoś tak kombinował między nami a Wydziałem Kultury KC, żeby to jakoś tam przechodziło.
Kim on wtedy był?
On był naczelnym redaktorem redakcji Dokumentu. Ważne było tylko to, umowa taka niepisana, żeby nie padły słowa. Żeby nie powiedzieć, o co chodzi, tam na przykład jak robiłem Jak żyć, to z grubszą powiedziałem, o czym to ma być. To miał być krótki film zresztą. Potem z Jackiem męczyliśmy się, żeby zrobić drugi metraż, bo wiedzieliśmy, że chcemy drugi metraż, a mieliśmy bardzo mało taśmy. On wiedział, o co chodzi, ale też nie powiedziałem mu do końca przecież, że to ma być jakby Polska w pigułce, tylko no, letni wypoczynek młodzieży, prawda. No wie pan, no, tam się w ZMS-ie podniósł rękę, żeby już nie ciągnąć dalej tego. Mówię, rozumiem, letni wypoczynek młodzieży, jak to organizacja, prawda, funduje młodym, którzy już mają dzieci, za darmo wakacje nad jeziorem i mogą się tak fantastycznie poczuwać. Ja mówię, właśnie, dobrze, proszę bardzo. I tylko i na tej podpisał, natychmiast podpisał. Natomiast właśnie do tego, że Henryk to zaprzedał i mówiłem, panie Henryku, pan, ja dla pana pracuję, nie dla bezpieki. Nie kręcę dalej. Przerywamy ten film. A on mówi, rozumiem pana, musimy znaleźć sposób jakiś, jak to zrobić. No i wykombinowaliśmy, że robimy długą przerwę, ponieważ mamy na razie jesteśmy nasyceni materiałem, czekamy, aż tam się coś zmieni, żeby znowu wrócić. Że to tak stand-by, się tak można powiedzieć. No, ponieważ potem był stan wojenny, ten stand-by zamienił się w ogóle w off. Off w sensie zamknięcia. I ten materiał sobie leży w twórni i mi się już nie chce do niego sięgać, tak prawdę mówiąc. Ktoś może kiedyś sięgnie.
Ja bym był ciekaw, gdyby po latach wielu spotkać tych bohaterów, kiedy jeszcze nieopierzonymi rewolucjonistami byli i dzisiaj być może jakieś synekury sprawują.
No na pewno tak, na pewno tak, prawdę mówiąc. Tak naprawdę to ja uciekam już od filmu politycznego, no. Obiecałem sobie już po 89 roku, że nie zrobię żadnego filmu politycznego, znaczy takiego, który zahaczał politykę. No, nie wytrzymałem przy okazji Tymochowicza i zrobiłem, jak to się robi, to się nazywa. 4 lata naprawdę byłem jakiś koszmarny męczarnie z tym facetem i z tym cynizmem, z tym wszystkim. No, film wyszedł jaki jest. No jak mnie poniosło po prostu, ale tego czasu już nie, no na razie. Chyba, że coś już mnie tak strasznie wkurzy, że nie wytrzymam, ale ja naprawdę chcę robić takie filmy teraz intymne. Ja mam poczucie po prostu, że ja swoją lekcję zrobiłem. Zadanie domowe zrobiłem. Jest kupa młodych, energicznych, fantastycznych dokumentalistów. Fantastyczni są młodzi dzisiaj, naprawdę. Jest taki potencjał wśród tych młodych, którzy już pokazali coś, tylko żeby, kurczę, pieniądze zdobyli. Bo teraz wracam do tego, co mówiłem, że dlaczego ja miałem łatwiej. Tak, że cenzurę polityczną myśmy umieli obejść. Po drugie, myśmy mieli wroga. Zawsze jest łatwiej robić film przeciw niż za. A po trzecie, nie mieliśmy nigdy żadnych kłopotów finansowych. Znaczy, w ogóle pieniądze po prostu spadały z ministerstwa. Nigdy nawet nie wiedziałem, ile kosztują moje filmy. Widziałem, ile ja zarabiam, bo zarabiałem połowę zawsze tego, co powinien mógł dostać, ponieważ moje filmy zawsze miały najniższe stopnie. Była taka komisja ocen artystycznych, która w rzeczywistości była komisją ocen politycznych i zawsze miałem najniższe stopnie 3, mniej więcej 3 minus, co pozbawiało mnie połowy pensji, znaczy nie pensji, bo pensja była w ogóle żadna, tylko honorariów wszystkich, a nie tylko mnie, ale i operatora, i kierownika produkcji, i montażysty, i dźwiękowca, żeby na nas nacisnąć. No ale pracowaliśmy ekipą przyjaciół byliśmy wszyscy od razu. Z góry wiedzieliśmy, że tam podpisują umowę tam na 9 tysięcy złotych, rozstaniemy 4,5. No, wiedzieliśmy to. Natomiast cenzura finansowa okazała się naprawdę trudniejsza do przezwyciężenia dla młodych. Obejście cenzury finansowej jest trudniejsze niż obejście cenzury politycznej, z czym miałem do czynienia wtedy.
Ale dzisiaj jest przecież wiele różnych źródeł zasilania.
No, młodym nie jest tak bardzo łatwo pozdobywać to wszystko razem, wiesz, dlatego że telewizja w ogóle nie produkuje.
A jak Łuziński się wstawi za takim młodym?
No to się wstawię, tylko wiesz, ja też nie mogę. Ja się wstawiam, słuchaj, no rocznie, no nie będę ci mówił, ile piszę takich, wiesz,
rekomendacji,
ale rzeczywiście dla tych, w których wierzę, ja nie oszukuję, wiesz, jak ktoś jest, tylko to tak. Ale no, przede wszystkim no, nie mogę rozumieć, że napisać więcej niż ileś tam, bo przestaję być wiarygodny, a po drugie to czasem pomaga, czasem nie pomaga, no. Ja sam mam kłopoty ze zdobywaniem pieniędzy, oczywiście dużo mniejsze niż oni, ale nie idzie to tak automatycznie. Oczywiście mi teraz jest łatwiej, no jest rzeczywiście mniej łatwiej. I ja na pierwszych zajęciach, jakie mam ze studentami w szkole Wajdy, gdzie prowadzę ten kurs dokumentalny, to tak jak mówię, słuchajcie, dzieci, to są to już dorośli ludzie, no. Tam gdzieś, no, 30, 20 padnie, ileś tam. I oni wszyscy mają jakieś zawody. I słuchajcie, pamiętaj wszystkim, nie rezygnujcie z waszych zawodów, bo z dokumentu nie wyżyjecie. Dzisiaj rzeczywiście młody człowiek nie wyżyje z dokumentu. Nie wyżyje, no. Albo się załapie na reklamę, co jest dość rzadkie, bo to jest bardzo zamknięty klan.
Ale poza duże pieniądze.
Potworne pieniądze po prostu. Daje, wiesz, no, w ciągu 4 dni zarabiasz tam tyle, co zarabiasz przygotowując 2 lata i robiąc 2 lata, czy 3 lata film fabularny. W ciągu 4 dni. I to jest oczywiście w jakimś sensie niebezpieczne, bo jak się wpadnie w coś takiego, to wiesz, natychmiast się poziom życia zawyża i ciężko być może z tego zrezygnować. Znam jednego czy dwóch, którzy potrafią jedno i drugie, ale to jest naprawdę, trzeba mieć żelazny charakter. No albo gdzieś się zaczepić, nie wiem, jakiś film zrobić zleceniowy. Myśmy też robili film zleceniowy, wiesz, tam ja zrobiłem film o Instytucie Psychoneurologicznym, zrobiłem film o Akademii Górniczo-Hutniczej, zrobiłem film o laureacie Nobla radzieckim, wtedy fizyku Prochorowie, wynalazcy lasera. No, takie neutralne, trzeba się załapywać na coś takiego, muszą szukać dodatkowych źródeł. Takim źródłem też jest telewizja. Jakieś tam newsy do telewizji, jakieś tam Michałki do telewizji. Bez tego nie wyżyją. Nie mają dzieci, oni, większość z nich. Mówię, słuchajcie, zanim się tak wpakujecie w ten dokument, to naprawdę się dobrze zastanówcie. Musicie strasznie chcieć, żeby się w to wpakować, bo to jest ciężki zawód bardzo.
Czyli tę rozmowę można byłoby zatytułować Przestroga Łuzińskiego.
Dobrze. Dobrze, Konradzie. Ty jesteś redaktorem, ty dajesz tytuł. Dziękuję ci bardzo.
Z Marcelem Łozińskim, laureatem Złotego Grona za film Tonia i jej dzieci, rozmawiał Konrad Stanglewicz.